Wraz z nami jest pan profesor Mieczysław Ryba, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, nie milkną echa po zakończonym szczycie Unii Europejskiej, na którym przywódcy negocjowali unijny budżet na kolejne 7 lat oraz Fundusz Odnowy Gospodarczej, który jest odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzys wywołany pandemią koronawirusa. W wyniku ustaleń do Polski ma trafić 750 miliardów złotych. Pytanie tylko, wiemy, że no, nie ma nic za darmo, prawda? Pytanie, za jaką cenę będziemy musieli ponieść za tę sumę. Podczas dyskusji w Sejmie dzisiaj padały wręcz oskarżenia, że oddaliśmy część naszej suwerenności właśnie za tę sumę.
Trzeba pamiętać, że nie od dzisiaj Unia Europejska, a szczególnie te kraje, które dopłacają do budżetu Unii, nigdy nie czynią tego za darmo, jak słusznie ojciec zauważył, ale robią to, no, starając się wypłukiwać suwerenność z krajów mniejszych, tworzyć coś w rodzaju superpaństwa. To jest praktyka od wielu, wielu dziesiątek lat wręcz. Natomiast tutaj sytuacja jest o tyle szczególna, że żyjemy w czasie pandemii, a ten czas albo doprowadzi do jakiegoś wyjścia z kryzysu, albo Unia pogrąży się w chaosie i się rozleci, bo pamiętajmy, szczególnie kraje południa żyjące z turystyki mają potężny kryzys, a ta grupa skąpców nie chciała uczestniczyć w dokapitalizowaniu gospodarek tych krajów, mając ogromne przewagi i zyski z tego, bo pamiętajmy, że Niemcy na przykład dzięki strefie euro mają ogromne przewagi, ogromne zyski, a kraje południa na tym cierpią. I te wiele lat doprowadziło do tego, że nadwyżki finansowe i handlowe Niemiec no, doprowadziły do ogromnego dobrobytu, a na przykład we Włoszech czy w Hiszpanii do ogromnych problemów. I teraz druga rzecz to jest relacja z Europą Środkową. Ta tak zwana praworządność, która miała czy ma być zapisana w tym nowym budżecie unijnym, czyli uzależnienie wypłat od tego, czy jest praworządność, konia z rzędem temu, co to jest praworządność. Czy praworządność jest we Francji, która ma praktycznie ustawodawstwo, od kilku lat ustawodawstwo stanu wojennego ze względu na te wszystkie zamieszki i zamachy terrorystyczne, które tam są, czy praworządności nie ma w Polsce, bo rządzi prawica. No, oczywiście Unia uznawała, że praworządności nie ma w Polsce i na Węgrzech, no ponieważ rządzą tu państwa, które nie chcą się podporządkowywać temu dyktatowi. I uzależnienie wypłat od tak zwanej praworządności, czyli od widzimisię tak naprawdę Berlina i Brukseli, no byłoby dawaniem gruszek na wierzbie, no bo co z tego, że dadzą nam miliard, co z tego, że dadzą nam nawet bilion, skoro dopóki rządzi prawica, możemy z tego nie widzieć nic albo niewiele. Więc to był cały czynnik sporu, szczególnie ostro przeciwko temu występował Viktor Orban. I z tego, co słyszymy, są oczywiście dwie interpretacje, bo szefowa Rady Europejskiej, szefowa Komisji Europejskiej von der Leyen mówi, że tu chodzi o, że będzie o tym rozstrzygać kwalifikowana większość głosów, czyli bardzo niebezpieczne by to było dla Polski. Premier Mateusz Morawiecki i Viktor Orban twierdzą, że tutaj ostatecznie to ma weryfikować Rada Europejska, gdzie jest jednomyślność, a więc jednomyślny głos nigdy nie nastąpi, bo przecież żaden kraj przy zdrowych zmysłach nie będzie przeciwko sobie głosował, żeby nie dostać środków. Natomiast widać, że tam było wielkie napięcie. Widać, że na tym etapie, powiedzmy, tak przynajmniej ocenia to prasa zachodnia, Süddeutsche Zeitung, Washington Post, że Viktor Orban i Mateusz Morawiecki tę potyczkę wygrali, ale już słyszymy, że w Parlamencie Europejskim szykuje się doprecyzowanie tego całego budżetu i tych kwestii praworządnościowych, a więc krótko mówiąc, na pewno będą próby pójścia w kierunku tego, ażeby zmienić to ustalenie i żeby wyinterpretować sobie z tego, że tu zwykła kwalifikowana, czy kwalifikowana większość głosów wystarczy do tego, żeby ukarać jakiś kraj. Więc jesteśmy pewnie po zwycięskiej bitwie, ale wojna trwa i wcale to się szybko nie skończy. Proszę zwrócić uwagę, komu do głowy przyszło, ażeby uzależniać wypłaty środków unijnych, notabene środków, które są też naszymi środkami, bo przecież my z własnego budżetu dopłacamy ogromne też sumy co roku do budżetu unijnego. Komu przyszło do głowy, żeby uzależniać wypłatę od tego, kto określi, kto jest praworządny. No, w jakim sensie Hiszpania była praworządna, pacyfikując Katalonię? W jakim sensie Francja, wprowadzając ustawodawstwo stanu wojennego? W jakim sensie Niemcy, nie wykonujące wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? A przecież tak było. I to niejednokrotnie. Nikt im nie zwraca uwagi, więc krótko mówiąc, trzeba być bardzo ostrożnym. To znaczy, owszem, są tam zapisane duże środki dla nas. Owszem, w tej chwili można przyjąć interpretację, że jeśli Rada Europejska będzie to ewentualne kary weryfikować, czyli krótko mówiąc, jesteśmy bezpieczni, ale na pewno, jestem o tym przekonany, ani Komisja Europejska, tym bardziej Parlament Europejski nie spoczną, ażeby w całej tej dyskusji dodać nową interpretację, nową wykładnię tego wszystkiego, bo wszystko jest takim lekko talmudycznym językiem pisane, jak to w Unii, taką brukselicą, tak, ażeby wszyscy mogli ogłosić sukces, a zarazem później no, próbować osiągać swoje cele i wiemy, jakie są cele Niemiec w tej sytuacji. Jeśli oni by mieli decydować, czy pieniądze wypłacać, czy nie, czyli krótko mówiąc, jeśli coś by rząd jakikolwiek robił nie po ich myśli, to oni, mając te przewagi, różnorakie uzależnienia, jakie inne kraje mają od nich, praktycznie stawiałyby taki rząd do kąta i wymuszały swoją wolę. To by chodziło, czyli Polska, Węgry, Czechy, Słowacja i inne takie mniejsze kraje byłyby czymś w rodzaju województw albo inaczej landów w Wielkim Cesarstwie czy Rzeszy, Nowej Rzeszy Niemieckiej, jak to niektórzy mówią. Więc będzie zagrożenia duże, bo to wtedy nieważne, jakie środki nam będą zapisane. One wszystkie mogą nam być odebrane. To jaki to ma sens przyznawać środki, które ktoś przyznaje, potem mówi, że praworządności nie ma, bo sądy są niepraworządne, albo niepraworządnie został wybrany Andrzej Duda, no bo za mało głosów uzyskał, bo te 400 kilkadziesiąt tysięcy to wedle najświętszej komisji tam Timmermansa i Jurowej to za mało. No takie rzeczy się, nie takie prawda, rzeczy nauka radziecka widziała i tu niestety tam neomarksistowska Unia Europejska idzie tą drogą nieraz interpretacji nauki radzieckiej w prawie.
Panie profesorze, jeżeli się wczytamy dokładnie w ten dokument, a zwłaszcza w konkluzję Rady Europejskiej, punkt 22, 23, to tam w sposób wyraźny jest zaznaczona kwestia praworządności i widać z tego, że po raz pierwszy w historii jest to powiązanie pomiędzy praworządnością a wydatkami. I czy można by było w ten sposób to skonkludować, że pewnego rodzaju ukłon w stronę Polski, Węgier, o których tutaj pan profesor także wspominał, jest taki, że bardzo rozmiękczono to sformułowanie praworządności, żeby Polska czy Węgry się po prostu zgodziły na to?
Można nawet odwrócić, bo ci, którzy negocjowali, sam szef Komisji Europejskiej, Michel i Rady Europejskiej, sama szefowa Komisji Europejskiej, oni wszyscy mieli za zadanie, ażeby praworządność była jako element konieczny. No i teraz pytanie jest takie, jeśli ona byłaby w sposób prosty, że no nie wiem, Komisja Europejska albo Trybunał Sprawiedliwości ocenia, co jest praworządne, co nie, no to w istocie bylibyśmy ugotowani. Więc na razie chyba jest odwrotnie, to znaczy Węgry i Polska zostawiły zapis o praworządności, ale w ich rozumieniu pusty. To znaczy on wtedy jest skuteczny, kiedy da się z tego wyegzekwować karę, a nie wtedy, kiedy on jest zapisany. A kiedy da się skutecznie wyegzekwować karę? Kiedy by była ta kwalifikowana większość, bo kwalifikowaną większość Niemcy zawsze sobie znajdą w Europie, bo mają takie przewagi kapitałowe, że są w stanie dać temu i owemu różne profity, żeby kogoś postawić do kąta. To jest oczywiste. Więc póki co jesteśmy na etapie, że ostatecznie nie Rada Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje kwalifikowana większość, ale Rada Europejska, czyli gdzie są przedstawiciele, premierzy i prezydenci państw, głowy państw, rozstrzygają, gdzie jest jednomyślność. Ostatecznie, na najwyższym szczeblu weryfikuje co jest praworządne, a co nie. Czyli nawet jeśli by te wszystkie procedury wcześniejsze przeszły, to ostatecznie tam można to zablokować. I w tym względzie jest to ukłon w stosunku do tych urzędników europejskich, którym Berlin zadał i Paryż zadał, ażeby praworządność się znalazła, ale ona nie ma ostrza wykonawczego. Natomiast już słyszymy w Parlamencie Europejskim, że trzeba to uściślić. No i jak mogę postawić wiele pieniędzy na to, że w Parlamencie Europejskim znajdą się głosy, które powiedzą, nie, to nie róbmy tego, wszystko jest dobrze, ale na poziomie Rady Unii Europejskiej niech zostanie decyzja, Rada Europejska niech się na ten temat nie wypowiada, więc odetniemy ten ostatni szczebel i tu na tym już niech będzie ostateczna weryfikacja tego, gdzie jest praworządność, a gdzie jej nie ma. I to jest to zagrożenie. Znaczy, na tysiąc sposobów, proszę zwrócić uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie mając żadnych kompetencji w sprawie ustroju sądowego, bo w poszczególnych krajach wypowiadał się w sprawie ustroju sądowego w Polsce, czyli uzurpował sobie kompetencje. I tam raz za razem po to się robi takie dwuznaczne nieraz zapisy, albo się próbuje nawet jednoznaczne zapisy wyinterpretować w sposób niejednoznaczny, ażeby uzurpować sobie władzę nad mniejszymi krajami. Bo jeśli komuś do głowy przyszło, żeby w ogóle tę praworządność wpisywać jako element i bez ostrych kryteriów, co rozumiemy praworządnością. No bo jeśli chodziłoby o to, że nie wolno wydawać środków przeznaczonych na przykład na inwestycje, na, nie wiem, przejedzenie, bo takie jest też rozumienie tej praworządności i to polskie rozumienie. No wiadomo, że nie chodzi o to, żeby pieniądze dawać i ktoś, żeby je ukradł albo żeby ktoś je wydał na coś, co nie było, na co nie były przeznaczone. Więc tutaj w tym względzie jakaś kontrola być musi. To jest oczywiste. Natomiast wiadomo jest, jakie interpretacje są. Lewica dominuje i już spokojnie jest w stanie stwierdzić, że w Polsce nie ma praworządności, bo nie ma małżeństw homoseksualnych. Ktoś powie, nie, przecież to jest kompetencja krajów członkowskich. A ile razy Parlament Europejski nas krytykował za to, że prześladujemy gejów? A ile razy było stwierdzone, że w Polsce właśnie są łamane prawa człowieka w zakresie właśnie tych wszystkich różnych edukacji seksualnych, aborcji i tak dalej? Przecież uzurpacja kompetencji, uzurpacja interpretacji, więc cały czas jesteśmy w stanie konfliktu i wojny. To nie da się, jeśli jest wojna kulturowa, ona dotyka nasz kraj od wewnątrz, to i z zewnątrz i trzeba być arcyczujnym i powiedzmy, że ta potyczka jest jakoś na plus dla nas jeszcze, ale to nie znaczy, że wojna się skończyła.
Jak pan profesor zaznaczył, na ten czas na plus, a co przyniesie przyszłość, to zobaczymy, ponieważ tak jak to reasumując, podsumowując to, o czym mówimy, to jest tak, że jest zapis o praworządności. Praworządność, czyli rzeczywistość, która jest takim biczem, który zamraża środki finansowe, jeśli pewne reformy nie podobają się urzędnikom Unii Europejskiej w danym kraju, patrz, w Polsce. Jeśli będziemy chcieć przeprowadzić pewnego rodzaju reformy, mogą dzięki tej praworządności nas blokować. Tymczasem jest to, jak pan profesor stwierdził, pewnego rodzaju pusty zapis, ale zapis, który urzędnicy europejscy będą doprecyzować, możemy się domyślić, w jaką stronę.
Tak, no my mamy możliwości blokady tego. To nie znaczy, że jeśli Parlament Europejski coś wprowadzi, to będzie obowiązywać, tylko trzeba być bardzo czujnym i nie dać się złapać na to, że no, na przykład dodadzą nam coś do budżetu, a uzależnią to od tego, czy od ich interpretacji praworządności. Bo co jest tak naprawdę ich istotą interpretacji praworządności w Polsce? Jeśli rządzi prawica, to Polska jest niepraworządna. Jeśli rządzi Platforma, to jest bardzo praworządna. No to jest na skróty. Dlaczego Platforma jest praworządna? Bo jest opcją niemiecką w Polsce. Mówiąc o sposobie prowadzenia polityki. To tak to wygląda. I w tym względzie no, nie można być naiwnym, że nagle w Unii Europejskiej coś się radykalnie zmieniło. Takie są ich intencje. To, że w jakim sensie tę batalię przegrali, bo to o tym pisze Süddeutsche Zeitung, Washington Post. To nie są gazety, które są jakoś super a pro polskie, więc piszą w jakiś sposób obiektywnie, mówią, że nie udało się tych celów osiągnąć, które sobie pierwotnie założono, to nie znaczy, że z tego zrezygnowano.
Oby to zwycięstwo, które jest głoszone, nie okazało się takim pyrrusowym zwycięstwem.
No my taką nadzieję mamy, no też pamiętajmy, że trzeba obiektywnie powiedzieć, że nie tylko Polska ma taką nadzieję, bo niektórzy mówią, no, że premier Morawiecki zbyt entuzjastycznie do tego podchodzi, ale proszę zwrócić uwagę, że Viktor Orban, bardzo twardy gracz, w Europie, no, że uznawany za najtwardszego, absolutnie uznał, że Mateusz Morawiecki poprowadził tę rozgrywkę skutecznie i on jest po prostu super zadowolony z wyniku, więc to nie jest tak, że to jest ocena tylko i wyłącznie polska, interpretacja tylko i wyłącznie polska, tylko i węgierska. Ale każdy, kto zna Unię, wie, że to jest tylko pierwszy etap batalii, która jest cały czas w toku.
Panie profesorze, serdecznie dziękujemy za rozmowę, za komentarz do tej sprawy.